Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska, witam w Arsenale Kultury. Program realizuje Łukasz Kurzawski. Bla, 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 tak powinnam zacząć nasz program treścią, która wywołała owację zachwytu podczas ostatniego forum młodzieży w Mediolanie. Autorką tych słów była Greta Thunberg. O tym, kim jest Greta dla historyka sztuki, a kim jest dla ekologa, będziemy dzisiaj rozmawiać w Arsenale Kultury, ale zanim to nastąpi, krótka przerwa na piosenkę. To była piosenka V-Unit, V dla ekologii. I tak jak w tej piosence mogli się już Państwo zorientować, dzisiejszy ekologizm to wielki miszmasz, wymieszane ze sobą różne, często sprzeczne pojęcia. O tym, jaki jest współczesny ekologizm, będę rozmawiać z moimi gośćmi. Historykiem, krytykiem sztuki, wicedyrektorem Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Marcelem Skierskim. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I prezesem Polskiego Forum Klimatycznego Robertem Jankowskim w studio. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie redaktor.
Panie dyrektorze, kim jest Greta Thunberg dla historyka sztuki? Czy ekologia jest w ogóle obecna w sztuce? Czy w sztuce, kulturze ekologia jest trendy?
W sztuce i kulturze ekologia jak najbardziej jest trendy. Zacznijmy od tego, więc to jest odpowiedź od końca na pani redaktor pytanie, a Greta Thunberg jest istotna jako źródło inspiracji dla artystów z jednej strony, a z drugiej jako przedmiot interpretacji dla krytyków sztuki, bo to też się zdarza. Wizerunek Grety Thunberg jest źródłem inspiracji dla krytyków i dla historyków sztuki.
Czyżby taki wizerunek już gdzieś w historii sztuki się pojawiał, w jakichś przedstawieniach? Ja wiem, że Piotr Bernatowicz na łamach magazynu Luka pisał o Grecie Thunberg, o tym fenomenie dziewczynka z warkoczem w takim artykule i tam przytacza szereg przykładów plakatów propagandowych, stalinowskich, hitlerowskich plakatów propagandowych, ale także angielskich.
Tak, jeżeli mówimy o inspiracjach, bo mówimy tutaj, może zacznijmy od początku i powiedzmy wprost, chodzi o wykorzystywanie wizerunku niewinnego dziecka. To jest jakby podstawa tutaj, wykorzystywanie wizerunku niewinnego dziecka do celów propagandowych, do przekazywania pewnych treści podprogowo tak naprawdę, bo to, że Greta Thunberg nosi warkoczyki i wypowiada się czasami w dosyć nieporadny sposób, wydaje się czymś celowym ze strony prowadzący Gretę Thunberg, tak bym to powiedział, chociaż nie chcę tutaj rozwijać tego tematu, bo to jest kwestia interpretacji.
A panie dyrektorze, wejdę to w słowo. Faktycznie, jak mamy sobie tę naszą dyskusję uporządkować, Greta Thunberg, młoda szwedzka aktywistka, która skupia od wielu lat, paru dobrych lat na sobie uwagę mediów z całego świata, 16-latka zaczęła opuszczać zajęcia szkolne, by samotnie protestować przed parlamentem w Sztokholmie na rzecz ochrony planety. To jest taka najkrótsza definicja Grety Thunberg.
Dokładnie. I protestowała w żółtym płaszczyku i w niebieskich butach, co jest nie bez znaczenia, ponieważ odwołuje się do flagi narodowej Szwecji, co ma swoje symboliczne odniesienie oczywiście. O warkoczykach już mówiliśmy, no warkoczyki symbol niewinności wykorzystywane zarówno na plakatach propagandowych stalinowskich, jak i na plakatach propagandowych hitlerowskich, więc bardzo, bardzo, bardzo czytelny symbol dla kogoś, kto kulturą wizualną się zajmuje.
Ale też Piotr Bernatowicz przytacza plakaty brytyjskie z czasów I wojny światowej, gdzie dziewczynka z kokardą zadaje pytanie na tym plakacie ojcu, a co ty zrobiłeś w czasie wielkiej wojny? I zadumane oblicze ojca, pisze Piotr Bernatowicz, świadczy o tym, że zrobił niewiele, a przynajmniej nie ryzykował wiele. I tutaj mamy odniesienie do przyszłości, bo ta dziewczynka z czystości i niewinności symbolizuje też taki rodzaj wyrzutu sumienia i możliwość napominania współczesnych w imię przyszłości. Czyli Greta też nawołuje do tego, żeby tę przyszłość naszą zmieniać.
Dokładnie. No, słynne hałderiu Grety Thunberg, które stało się już memem, jest właśnie takim sposobem wpłynięcia na nasze wyrzuty sumienia. Rzucenie prosto w twarz politykom przede wszystkim, ale też wszystkim słuchaczom i oglądającym Gretę Thunberg, coście zrobili dla klimatu i coście zrobili, że ten klimat teraz się zmienia i jest coraz mniej zielonych terenów, coraz mniej gatunków zwierząt i tak dalej, więc...
Panie dyrektorze, a wchodząc na pana poletko, skoro już dzisiaj program o ekologii, mówiono swego czasu, że świat sztuki współczesnej przypomina religię, ma swoje rytuały, swoich kapłanów. Czy możemy podobną analogię znaleźć do ekologii z religią, podobnie jak sztuki współczesnej z religią, że też mającej swoich kapłanów, swoje rytuały?
Myślę, że tak. To znaczy, jeżeli chodzi o samą sztukę współczesną, to tutaj ekologia jest jednym z takich słów, wytrychów, pojęć, które są używane do analizowania, do opisu sztuki współczesnej, do ujmowania tematycznego sztuki współczesnej, tak bym to określił. To znaczy, są takie pojęcia jak ekologia, feminizm, queer, mniejszości wszelakie. To oczywiście na pierwszy rzut oka nie ma ze sobą nic wspólnego, ale często te pojęcia wchodzą w zupełnie jakieś niesamowite syntezy ze sobą i po prostu wykorzystywane są jako taki hermetyczny język sztuki współczesnej, którym posługują się krytycy, jak i artyści.
Zaczęłam od zacytowania Grety, bla, 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 i tutaj moje pytanie, czy tego rodzaju wypowiedź nie powinna dyskredytować jednak mówcy i co ze współczesnymi autorytetami w takim razie, skoro występując na mównicy przed zacnym forum, mówiąc bla, 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 zbiera się burzę oklasków.
Wydaje mi się, że jest to związane z jednej strony z deficytem autorytetów, a z drugiej strony z dowartościowaniem emocji, jeżeli chodzi o debatę publiczną. Teraz już nikt nie używa logiki, nie używa racjonalnych argumentów, tylko wszyscy odwołują się do emocji. No, słynne, nie mogę zacytować, tutaj jest już po 21, ale słynne słowa Marty Lampart na przykład, które skierowała do swoich oponentów. Mam nadzieję, że słuchacze wiedzą, o co chodzi. No, nieparlamentarny język debaty publicznej, odwołujący się tylko i wyłącznie do emocji, to jest coś, co przenika teraz nasze społeczeństwo i te standardy się coraz bardziej obniżają i okazuje się, że odwoływanie się tylko i wyłącznie do emocji wystarcza, żeby rozgrzać tłum i żeby przeforsować jakąś swoją polityczną agendę.
Bardzo dziękuję. Zapytam w takim razie mojego drugiego gościa, Roberta Jankowskiego, prezesa Polskiego Forum Klimatycznego. Może te emocje wywoływane przez Gretę jednak czemuś służą? Może ona się rzeczywiście naprawdę przyczynia do tego, że ten poziom świadomości ekologicznej, że jakieś stoją za tym realne potem działania? Czy jak pan ocenia działalność Grety? Kim jest Greta dla ekologów?
Dobry wieczór raz jeszcze. Ja tu reprezentuję dzisiaj nie tylko Polskie Forum Klimatyczne, ale przede wszystkim sekcję klimatyczną AKO, Akademickiego Klubu Obywatelskiego z Poznania. Proszę państwa, jeżeli chodzi o Gretę, to jest taki autentyczny głos młodego pokolenia. Ja dużo pracuję z młodymi ludźmi. Rzeczywiście ci młodzi ludzie się zastanawiają, dokąd ten świat idzie, jak my tam się mamy odnaleźć, co jest naszą przyszłością, jak ma to wszystko wyglądać za kilka lat. I to, co Greta mówi, jest dla tych ludzi ważne, bo rzeczywiście jest to wielkie zagubienie w tej chwili.
Ale co dalej z tymi słowami? Bo wydaje się, że gromadząc tak ogromny kapitał społeczny, tak, bo Greta ten kapitał społeczny zgromadziła, to idą za tym jakieś konkretne działania, że rzeczywiście na początku jest oczywiście jakaś agitacja, ale po to, żeby potem móc konkretnie coś zrobić. Jak pan ocenia konkretnie działalność Grety Thunberg?
Tak, pani redaktor, to co powiedziałem, to jest głos młodego pokolenia, pokolenie, które jest zagubione, które nie potrafi sobie poradzić z realnymi problemami i wini za to dorosłych. To młode pokolenie nie idzie dalej. Poza hasłami, poza wyjściem na ulicę z transparentami, tam nie ma dalej żadnej akcji, która by prowadziła do tego, żeby te rzeczy realnie rozwiązać. Czyli nie ma czegoś takiego, że w realnym świecie robimy coś, co przynosi efekt.
Czy na przykład byłoby dobrze, gdyby Greta, nie wiem, pokazała, jak się sadzi drzewo, albo dała tego rodzaju przykład pielęgnacji jakichś grządek, przepraszam, ja nie jestem fachowcem, więc będę takim potocznym językiem operować, ale może to pociągnęłoby faktycznie za sobą jakiś przykład, bo głównie Gretę znamy z tych trybun, z tych burzliwych, emocjonalnych przemów.
Panie redaktor, zapraszam Gretę do kontaktu z Polskim Forum Klimatycznym i my jej pokażemy, jak właśnie zakładać grzędy permakultury, jak sadzić drzewa tlenowe, jak to wszystko ze sobą wiązać, tak żeby ten świat wokół nas był dużo lepszy niż jest teraz. Jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast czy to nastąpi, nie wiem, ponieważ Greta przede wszystkim to nie jest jedna dziewczynka, czy nawet to nie jest jej mama, ale to jest przede wszystkim wielki biznes, który za tym stoi. I oni, mi się wydaje, nie pozwolą na to, żeby Greta zajęła się realnymi problemami, bo one idą w poprzek tego, co wielki biznes dla nas tutaj po prostu ma do zaoferowania.
Dla mnie było takie zastanawiające ostatnie pojawienie się Grety, skoro już pan uprzejmie zaprasza Gretę do Polski, do Poznania, jak rozumiem. To ostatnie tak pojawienie jest. Się Grety, bardzo takie znamienne, było przed wyborami w Niemczech, w piątek przed wyborami. Tam było szereg wielotysięcznych protestów właśnie ekologicznych, tych, którymi Greta przewodzi. No i rzeczywiście nie były to niby polityczne protesty, ale odnotowano tam obecność komunistycznej partii Niemiec, która legalnie funkcjonuje pod taką nazwą w Niemczech. I moje pytanie, bo to od razu mi się skojarzyło z tymi hasłami, z tymi rewolucyjnymi hasłami, czy możemy myśleć o Grecie jako o takiej przedstawicielce lewicowej ideologii?
Panie redaktor, Niemcy to jest bardzo ciekawy kraj, który w tej chwili jest głęboko przemodelowywany właśnie w duchu takim, jak to próbował zrobić najpierw Lenin, potem Stalin w Rosji bolszewickiej, w sowieckiej. Czyli trzeba przemodelować całkowicie społeczeństwo poprzez zniszczenie tego, co jest stare, żeby na tym zrobić coś nowego. No i Greta tutaj się dobrze wpisuje akurat w ten schemat, ponieważ wiele tysięcy młodych ludzi w Niemczech, oni chcą żyć inaczej niż żyli ich ojcowie, dziadowie, prawda? I szukają sobie jakiejś drogi. Tylko że tej drogi oni nie znajdują ani u Zielonych w Niemczech, ani w Alternative für Deutschland. Natomiast komuniści są bardzo zręczni. Oni mają te wzorce sprawdzone od wielu, wielu lat. No i idą w tym kierunku po prostu. Gdzie to doprowadzi Niemcy, to nawet nie chcę myśleć, ale obawiam się tego, że znowu Polska będzie tym bastionem, o którym to się będzie rozbijało.
Jeśli już mówimy o Niemczech, to jest taki kraj, który uchodzi za lidera takich prośrodowiskowych zmian. I rząd w Berlinie chce wdrożyć politykę energetyczną, która polega m.in. na zamknięciu sprawnych elektrowni jądrowych w 2022 roku. Bez względu na to, że zamykając te siłownie jądrowe, wiedzą, że będzie ogromny przewidywany już skok emisji. I to wszystko dzieje się przy aplauzie tamtejszych zielonych, innych organizacji ekologicznych. Czyli wydaje się, że tutaj zaczynamy działać trochę w poprzek logiki.
Jeżeli chodzi o politykę klimatyczną Niemiec, czyli te niemieckie Energiewende w tej chwili 2.0, to jest to przede wszystkim gra wielkich biznesów. I te wielkie biznesy, które z sobą się ścierają, no niestety, ale biznes nuklearny przerywa tutaj. To nie jest jakiś wyraz postaw społecznych.
Proszę? Jest nieekologiczny.
On przegrywa na wielu polach. Ten być może zaspali ludzie od biznesu nuklearnego w Niemczech. W każdym razie inne biznesy, przede wszystkim te, które reprezentują farmy wiatrakowe, te, które reprezentują inne jeszcze sektory, one wygrywają w tej chwili i nie może być czegoś takiego, że są wielkie źródła typu właśnie farmy wiatrakowe i jednocześnie elektrownie nuklearne, bo one się wzajemnie wykluczają. Zresztą to widzimy również w Polsce, że największym przeciwnikiem polskiego atomu są właśnie firmy, które budują wiatraki, próbują budować wiatraki na Bałtyku.
Ale wróćmy jeszcze do tego potencjału, który Greta w sobie ma i który widzimy, że rzeczywiście jest, bez względu na to, że wiemy o tym, że faktycznie stoją za nią wielkie koncerny. Brytyjski dziennik The Sunday Times opublikował artykuł, którego jasno wynika, że za sukcesem nastolatki stoją m.in. lobbyści, specjaliści od public relations oraz organizacje powiązane pośrednio z koncernami energetycznymi. My to wszystko wiemy, ale jednak młodzi ludzie pobudzenie tą szczytną ideą ochrony planety, dosyć łatwo wpadają w ręce takich klimatopopulistów, moglibyśmy ich tak nazwać. Czy tu jest takie niebezpieczeństwo, że w tych młodych ludziach ta ich naturalna chęć zmiany czegoś, energii się wypali albo pójdzie w takim kierunku, który w niczym nie pomoże, a tylko jeszcze de facto ostatecznie zaszkodzi?
Musimy sobie zadać przede wszystkim pytanie, co to jest ekologia.
Właśnie, co to jest ekologia?
Ekologia to jest przede wszystkim zaspokojenie swoich potrzeb, autentycznych potrzeb, ale bez niszczenia innych, którzy mieszkają wokół nas i bez niszczenia środowiska. I młodzi ludzie chcą mieć zaspokojone swoje potrzeby i Greta właśnie tutaj mówi, że należy zaspokajać potrzeby bez niszczenia środowiska. Natomiast To, co nam się mówi, że jest tutaj ekologią, czyli zaspokojeniem potrzeb, to jest z punktu widzenia wielkich korporacji, to jest kreowanie naszych potrzeb. Czyli co pół roku nowy smartfon, co dwa lata nowy samochód elektryczny, no bo się już baterie tak zużyją po dwóch latach, że się nie da jeździć. To znowu następne rzeczy, nowe, po to, żeby wielkie korporacje mogły na tym zarabiać. Z punktu widzenia moich doświadczeń życiowych, już trochę lat, jak to się mi na karku mam, możemy zaspokoić swoje własne potrzeby przede wszystkim swoją własną aktywnością ruchową i wokół siebie. Czyli budujemy sobie własne grzędy, sadzimy sobie takie gaje tlenowe, zajmujemy się swoją własną na przykład spiralą ziołową, więc nie musimy w tym momencie kupować już jakichś tam leków produkowanych przez koncerny farmaceutyczne i tak dalej, i tak dalej.
Ale
i tak
dla
dalej,
takich ludzi, powiedzmy, żyjących jak my, no ja przynajmniej tutaj w centrum Poznania, czy jest jakaś taka możliwość, taka alternatywa ekologicznego działania, bo ja grzędy nie mam swojego, ale ani kawałka ziemi.
Oczywiście, że jest i tu się kłaniają tak zwane społeczne ogrody, które środowisko permakultury Poznań tutaj próbuje od władz miejskich wydostać i mają takie kilka metrów kwadratowych w różnych miejscach Poznania, takie właśnie grzędy. Natomiast, żeby to było na większą skalę, żeby to było dla wielu ludzi dostępne, to jest na przykład Stadion Szyca, który można by zamienić taki raj na ziemi.
Oczywiście odeszliśmy trochę od tematu, bo jak rozmawiam z panem prezesem, to zawsze mnie interesują te realne, praktyczne działania, więc stąd tak trochę w tym kierunku poszliśmy, ale te wszystkie tematy, pojęcia, które dzisiaj poruszyliśmy, one rzeczywiście oscylują wokół takiego światopoglądu lewicowego mocno. I to, co mówi dyrektor Skierski o tych wszystkich ruchach w sztuce współczesnej, czyli queer, gender i tutaj w tym wszystkim ekologia, postkolonializm, te wszystkie nurty, które są tak bardzo eksploatowane w sztuce współczesnej, to są takie pojęcia, które są w blisko lewicowemu myśleniu. I teraz moje pytanie, czy ekologia to jest lewicowe zjawisko? Tak upraszczając bardzo, ale myślę, że się rozumiemy. Czy ekologia jest prawicowa? Czy można tutaj w ten sposób mówić? Jakie są takie cechy prawdziwego ekologa, albo czy w ogóle istnieje taka literatura, która mogłaby nam, ja trochę sobie teraz na własne pytanie odpowiem, bo mam w ręce książkę Rogera Scrutona, Zielona filozofia, jak poważnie myśleć o naszej planecie, więc wydaje się, że takie pozycje są, ale cały czas są niszowe i cały czas w takiej powszechnej świadomości jest to ideologia już wręcz lewicowa, ekologia, czy tak jest?
Panie redaktor, prawdziwy prawicowiec to jest jednocześnie głębokim ekologiem, bo on dba o to, żeby środowisko nie było niszczone, żeby było zachowywane właśnie dla następnych pokoleń. Natomiast czy to jest lewicowe? Powiem tak, parafrazując to, co mówili Chińczycy. Nie jest ważne, czy kot jest biały, czy czarny. Ważne jest to, żeby łapał myszy. Dla mnie nie ma znaczenia, czy ktoś ma takie marzenia, czy mrzonki bardzo lewicowe, że wszyscy są równi, dla wszystkich należy być tolerancyjny i powiedzmy sobie i miły i tego, czy ktoś tutaj jakoś tam się odnosi, tutaj nie ma znaczenia. Ważny jest efekt końcowy, żeby ten efekt przynosił, żeby to było to, o co nam chodzi. Mi to się marzy coś takiego na przykład, że przyjedzie Greta Thunberg do Poznania, da się zaprosić, pójdziemy razem wszyscy wszyscy, łącznie z tymi ludźmi z permakultury poznańskiej, na Stadion Szyca i zaczniemy tam budować społeczne ogrody, które mają posłużyć wszystkim mieszkańcom. A proszę zauważyć, że odbyło się już referendum w Poznaniu wśród mieszkańców tego osiedla i tam mieszkańcy się opowiedzieli w tym referendum, że oni tam chcą mieć właśnie takie tereny rekreacyjno-ogrodowe.
A panie prezesie, ile pan zna takich przykładów postawienia pomnika ekologowi albo komuś, kto walczy o ochronę środowiska? Zadałam takie pytanie, dlatego że w marcu tego roku odsłonięto na Uniwersytecie Winchester w południowej Anglii pomnik Grety Thunberg. I mimo tego, że Związek Studentów Uniwersytetu uważał, że w czasach kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa te pieniądze, przypomnę, to 24 tysiące funtów, mogły być lepiej wydane i można było je w lepszy sposób spożytkować. Tak zadecydowały władze uczelni wbrew opinii Związku Studentów Uniwersytetu.
Panie redaktor, powiem pani, że jedynym pomnikiem, który mi się nasuwa na myśl, bo Greta to nie jest naprawdę ekolog, to jest taka osoba, która tylko jest głosem młodego pokolenia. Jedynym takim pomnikiem to jest pomnik wystawiony przez rząd Nepalu pierwszemu zdobywcy Mount Everestu, który był naprawdę takim ekologiem dla właśnie społeczności w Nepalu, który tam budował szpitale, szkoły i tak dalej. I on tam podniósł poziom cywilizacyjny tego kraju wyżej. Co prawda dostał tytuł szlachecki za zdobycie Mount Everestu, ale o wiele ważniejsze było uznanie społeczeństwa i rządu Nepalu za to, co zrobił dla nich, bo on pracował jako typowy ekolog właśnie tam.
Ciekawe, czy byłby w stanie się tak mocno przebić do mediów jak Greta Thunberg. To jest fascynująca postać. Mi się od razu przypomina taki dowcip, który dwaj rosyjscy pranksterzy wykręcili premierowi Kanady. Tak podał niemiecki magazyn Der Spiegel. W rozmowie telefonicznej ci pranksterzy podszyli się pod Gretę Thunberg i znani z tego typu prowokacji udawali Gretę w rozmowie z premierem Kanady, panem Trudeau. I kuriozalna ta rozmowa, w której rzeczywiście Greta poucza premiera Kanady, żeby opuścił NATO, żeby złożył broń, żeby zbierał kwiaty i cieszył się przyrodą. Na co premier Kanady, pan Thunberg, chwali swoją rozmówczynię za jej spojrzenie na świat i pełne emocji słowa.
Panie redaktor, premier Kanady jest rasowym politykiem, a w związku z tym on zawsze mówi to, co uważa, że ludzie chcieliby słyszeć.
To jest rasowy polityk. Ale zakładam, że rozmawia z bardzo poważną osobą, czyli Greta nie jest małą dziewczynką z warkoczykami, która samotnie walczy ze złym światem, nieekologicznymi zachowaniami, tylko wydaje się być bardzo poważną personą, na której złożono rzeczywiście ciężar pewnych działań ekologicznych.
Ja tej rozmowy nie mogę w tej chwili sobie przypomnieć, natomiast, tak powiem, premier Kanady jest rasowym, dobrym politykiem, natomiast mi się przypomina bardzo podobna rozmowa, którą ci właśnie rosyjscy pranksterzy mieli z naszym prezydentem Andrzejem Dudą.
To prawda.
I powiem pani, że prezydent Duda, który nie jest ani lingwistą, który językiem, ale posługuje się językiem angielskim zupełnie swobodnie, on w ciągu nastu sekund dosłownie wyczuł i zrozumiał, że ma do czynienia z jakimś, jak to się mówi, hoax po angielsku, czyli z takim żartem tutaj. I tak odpowiednio kierował swoją rozmowę, że tak naprawdę nimi zakręcił, tymi ludźmi. Jak ja słuchałem tą rozmowę, to po pierwszych słowach tych ludzi wypowiedzianych z akcentu już było widać, że to nie są żadni ludzie, dziennikarze z gdzieś zachodu. No.
Czyli nasz prezydent się nie dał nabrać.
Nie dał się.
A mam pytanie o to, jak to się dzieje, że tego rodzaju tematy dotyczące klimatu są aż tak nośne, że aż są w stanie wypromować, stworzyć taką ikonę, taki fenomen, jakim jest Greta Thunberg. Dlaczego światu tak bardzo na tej ekologii zależy? Dlaczego nagle to był temat wiele lat nieobecny w ogóle w takiej publicznej debacie, a teraz wydaje się jednym z kluczowych tematów w kulturze, w sztuce, w polityce, w ekonomii?
Tutaj się kłania taki fenomen, mianowicie, że ta epoka industrialna, czyli jak to mówi pan Alvin Toffler, druga fala, zaczyna już się walić w tej chwili. I zaczyna odchodzić, czyli wszystkie te zjawiska związane z tą masową industrializacją, z rewolucją przemysłową, one w tej chwili odchodzą. Jesteśmy w świecie postindustrialnym, a ten świat wymaga zupełnie innego podejścia, mianowicie wymaga tego, żebyśmy my zaczęli żyć sobie tak blisko natury. Jest taki ruch, się pojawił we Włoszech, to się nazywało najpierw slow food, potem slow living, który mówi tam o tym, żeby się zaspokajać swoje potrzeby bez tej pogoni, bez tej codziennej pogoni za nie wiadomo jakimi tam celami, bo to z tą pogonią to się wiążą później same nieszczęścia tylko. I stąd się to wszystko bierze, że narody świata, europejskie szczególnie, które przeszły tą industrializację, które podniosły swój poziom życia, ale jednocześnie wyczerpały surowce, które wykorzystywały do tego, nagle zrozumiały, że tak dalej już się po prostu nie da. I stąd się bierze właśnie ten odwrót od tego, to jest ta trzecia fala według pana Levina Tofflera, że my używając nowoczesnej technologii zaczynamy łączyć coś, co wcześniej było nie do pomyślenia, czyli motykę z komputerem. Jest takie powiedzenie angielskie, connect the whole to the computer, czyli połączyć motykę z komputerem, czyli żyjemy sobie według zasad takie, jakie były przed epoką industrialną, ale już z tak nowoczesnymi technologiami, że mamy te wszystkie zdobycze najnowocześniejszej technologii i cywilizacyjne i nie musimy się cofać, jak to się mówi, do ery Króla Świeczka.
Nie? Dobrze, to w takim razie, skoro jesteśmy tacy mądrzy, to dlaczego nie kontynuujemy jak gdyby myśli Grety? Dlaczego pozwalamy na to, żeby te jej okulniki, których ona używa, te jej slogany, te jej populistyczne hasła nas całkowicie zaspokajały i nie rozliczamy jak gdyby z tego, co jest dalej? Albo inaczej, nie, właściwie dalej nas nie interesują konkretne działania, tylko się zatrzymujemy na tym właśnie zaspokojeniu takim emocjonalnym, których nam Greta dostarcza. Już jest dobrze? Redaktor. Jak sobie po prostu gdzieś pokrzyczymy na proteście, na strajku?
Tu trzeba zrozumieć, że Greta Thunberg jest produktem PR-u wielkich korporacji. I teraz tym wielkim korporacjom nie zależy na to, żebyśmy sobie żyli blisko natury, żebyśmy żyli sobie w spokoju, w tym slow living. Im zależy na tym, żebyśmy my po prostu kupowali coraz więcej ich produktów. Skoro stare produkty są jeszcze dobre, ale rzekomo nieekologiczne, no to trzeba je następować nowymi, które są ekologiczne, a potem jeszcze nowszymi, jeszcze nowszymi, jeszcze nowszymi.
W imię szczęścia planety.
W imię szczęścia planety, nie wiadomo jak definiowanej, bo każda korporacja ma swoją własną definicję szczęścia planety, nie?
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzisiaj w Arsenale Kultury moimi gośćmi byli historyk, krytyk sztuki, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Marcel Skierski i prezes Polskiego Forum Klimatycznego Robert Jankowski.
Dobranoc Państwu.
Program realizował Łukasz Kurzawski, a ja mówię Państwu do usłyszenia za tydzień w Arsenale Kultury. Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Arsenał Kultury.